Ewangelista Mateusz podaje nam kolejne ważne prawdy, które Jezus przekazał swoim uczniom, gdy wysyłał ich z zadaniem rozgłaszania dobrej nowiny o Bożym Królestwie. W 24 i 25 wierszu 10 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani sługa nie jest ważniejszy niż jego Pan. Dobrze jest, gdy uczeń osiągnie to, co nauczyciel, a sługa to, co jego Pan. Skoro Pana domu przezwali Belzebubem, to tym gorzej nazwą domowników. Jezus przestrzega tu uczniów, że powinni spodziewać się tego samego, co spotkało Jego. Podobne powiedzenie znane było wśród Żydów. Niewolnikowi wystarczy, by był jak jego Pan. W późniejszych czasach używano tego określenia w szczególny sposób. W roku 70 naszej ery Jerozolima została zniszczona do tego stopnia, że po jej gruzach orano pułkiem. Świątynia Boża, święte miasto, legło w ruinie. Żydzi rozproszyli się po świecie. Wielu z nich narzekało i opłakiwało straszny los, jaki ich spotkał. Wtedy nauczyciele żydowscy mówili: jeśli tak została zniszczona świątynia Boża, dlaczego każdy z was uskarża się na osobiste nieszczęścia? W wypowiedzi Jezusa możemy podkreślić dwa ważne momenty. Po pierwsze, zawarta jest tu przestroga. Jezus przypomina, że niósł krzyż i że każdy chrześcijanin powinien także nieść krzyż. Jezus chciał powiedzieć: jeżeli ja, wasz przywódca i mistrz, muszę cierpieć, to wy, jako moi naśladowcy, nie możecie uniknąć cierpienia. Jezus nawołuje nie tylko do dzielenia z sobą chwały, ale również do dzielenia z sobą cierpienia i męki. Żaden człowiek nie zasługuje na udział w owocach zwycięstwa, jeśli wyrzeka się udziału w walce, której rezultatem jest to zwycięstwo. Po drugie, oświadczenie Jezusa mówi o pewnym przywileju. Cierpieć za wiarę, to znaczy mieć udział w ofierze Chrystusa. Jeśli trudno nam być chrześcijanami, powinniśmy powiedzieć nie tylko: bracia, idziemy drogą, którą szli święci, ale także: bracia, idziemy śladami stóp Chrystusa. Należenie do szlachetnego grona sprawia wiele radości. Jeśli chrześcijaństwo nas coś kosztuje, wtedy stajemy się bliżsi Jezusa Chrystusa. Jeśli mamy społeczność w Jego cierpieniu, to będziemy mieć także społeczność w mocy Jego zmartwychwstania. Nigdy nie możemy zapomnieć, że pragnąc uczestniczyć w triumfalnym zwycięstwie Chrystusa, musimy także doświadczyć cierpienia, trudu, tak jak doświadczył go nasz Pan. Uczniowie Chrystusa muszą być odważni. Jezus apeluje, jak czytamy od 26 wiersza 10 rozdziału Ewangelii Mateusza: nie bójcie się, bo wszystko, co ukryte, będzie ujawnione, a to, co tajne, też wyjdzie na jaw. Co ja wam mówię w mroku nocy, wy mówcie w blasku dnia, a czego dowiedzieliście się w tajemnicy, rozgłaszajcie publicznie. Nie bójcie się więc tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, kto może i ciało, i duszę zniszczyć w Gehennie. Czy nie sprzedaje się pary wróbli za jeden grosz? A przecież żaden z nich nie spadnie na ziemię, jeśli wasz ojciec tego nie zechce. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. A więc nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Jezus trzykrotnie apeluje, by jego uczniowie nie lękali się, by byli odważni. Po pierwsze, uczniowie nie powinni się lękać, bowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Znaczenie tego wyrażenia jest następujące: prawda zatriumfuje. Prawda jest wielka i prawda zwycięży. Jeśli chrześcijanin cierpi, składa ofiarę, nawet idzie na spotkanie męczeństwa za wiarę, to winien pamiętać, że nadejdzie dzień, kiedy wszystko się ujawni. Ujawni się tak, jak jest w rzeczywistości, i wtedy moc prześladowcy i bohaterstwo chrześcijańskiego świadka ukażą swą prawdziwą wartość. Każdy otrzyma według tego, na co zasłużył. Nie należy więc się lękać śmiałego zwiastowania poselstwa Jezusa. to, co Chrystus powiedział, uczniowie winni przekazać ludziom. Tym ukazuje się prawdziwa funkcja kaznodziei chrześcijańskiego. Po pierwsze, kaznodzieja ten musi słuchać Jezusa, musi znaleźć się w cichym miejscu sam na sam z Chrystusem. Te chwile z Chrystusem są bardzo ważne. Żaden człowiek nie może mówić o Chrystusie, jeśli Chrystus nie przemówił do niego. Żaden człowiek nie może mówić o tym, czego nie zna. Ten, kto chce nauczać i głosić, musi znaleźć ciche miejsce, w którym będzie słuchać i uczyć się od Chrystusa. Po drugie, kaznodzieja powinien mówić to, co usłyszał od Chrystusa. Musi mówić, nawet wtedy, jeśli jego wypowiedzi wzbudzą niechęć, jeśli przez głoszenie słowa ściągnie niebezpieczeństwo na własną głowę. Ludzie nie lubią prawdy. Diogenes powiedział, że prawda jest jak światło dla chorych oczu. W czasie pogrzebu wielkiego chrześcijanina Jana Knoxa tak powiedziano o nim. Tu spoczywa ten, który tak bardzo bał się Boga, że nie bał się żadnego człowieka. Chrześcijańskim świadkiem jest ten, kto się nie lęka, ponieważ wie, że wyroki wieczności skorygują wyroki czasu. Chrześcijański kaznodzieja i nauczyciel jest człowiekiem, który słucha z czcią i mówi z odwagą, ponieważ wie, że czy słucha, czy mówi, jest z nim Bóg. Tam, gdzie słowo Chrystusa jest głoszone i słuchane, tam przejawia się autorytet, moc i chwała naszego Pana, żywego Boga. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, kto może i ciało, i duszę zniszczyć w Gehennie. Żadna kara, jaką mogą wymierzyć ludzie, nie może równać się z ostatecznym losem człowieka winnego grzechu nieposłuszeństwa względem Boga. To prawda, że ludzie mogą zabić człowieka fizycznie, ale Bóg może skazać człowieka na utratę duszy. Uczynimy dobrze, jeżeli będziemy pamiętać, że kary, które nakładają ludzie, są niczym w porównaniu z sądem Boga i nagrodą, jaką Bóg daje. W chrześcijańskim życiu jest miejsce na to, co moglibyśmy nazwać świętą bojaźnią. Izraelici wiedzieli doskonale, co to jest bojaźń Boża. Kiedyś nauczyciel o imieniu Johanan był chory. Uczniowie przyszli go odwiedzić. Popatrzył na nich i zapłakał. Uczniowie zapytali: o ty, pochodnio Izraela, potężny filarze, dlaczego płaczesz? Odpowiedział: jeśli by mnie przyprowadzano przed oblicze ludzkiego króla, który dzisiaj żyje, a jutro znajdzie się w grobie, jeśli byłby nieprzyjazny względem mnie, to jednak wiem, że jego gniew nie jest wieczny. Jeśli by mnie uwięził, to wiem, że więzienie to nie byłoby wieczne. Jeśli by mnie skazał na śmierć, to wiem, że śmierć ta nie byłaby wieczna. Mógłbym go ubłagać słowami lub przekupić pieniędzmi, ale i wtedy bym płakał. Lecz teraz, kiedy mam stanąć przed obliczem Króla Królów, świętego błogosławionego, który żyje i trwa na wieki, a on okazałby się nieprzyjazny względem mnie, to jego gniew byłby wieczny. Jeśli by mnie uwięził, to z tego więzienia nigdy bym nie wyszedł. Jeśli by skazał mnie na śmierć, to śmierć ta byłaby wieczna. Nie zdołałbym go ani ubłagać słowami, ani przekupić pieniędzmi. Jeśli przede mną są dwie drogi, jedna do raju, a druga do Gehenny, jeśli nie wiem, w którą stronę mnie poprowadzą, to czyż nie mam płakać? Nie znaczy to, żeby żydowscy myśliciele zapomnieli o istnieniu miłości Boga, o tym, że miłość jest największą ze wszystkich rzeczy. Mówili: nagroda tego, który powoduje się miłością, jest podwójna, a nawet poczwórna. Działaj z pobudek miłości. Nie ma miłości tam, gdzie jest lęk, ani lęku tam, gdzie jest miłość, z wyjątkiem, gdy stoimy przed Bogiem. Żydzi wiedzieli doskonale, że stając przed obliczem Boga, obecny jest zarówno lęk, jak i miłość. Prawo mówiło: bój się Boga i miłuj Boga. I podobnie wyznajemy my, chrześcijanie. Jeśli chrześcijanin się lęka, to nie tego, że Bóg go ukarze, ale dlatego, że boi się go zasmucić, zasmucić tego, który go miłuje. Żydzi nigdy nie spłycali miłości Boga do taniego sentymentu i Pan Jezus także tego nie czyni. Bóg jest miłością, ale Bóg jest także świętością. Bóg po prostu jest Bogiem. W naszym sercu i w naszych myślach musi być miejsce zarówno dla miłości, która stanowi odbicie miłości Bożej, jak i dla czci i bojaźni, która odpowiada Jego świętości. Jezus podkreśla na koniec, są rzeczy gorsze od śmierci. Na przykład niewierność jest gorsza od śmierci. Jeśli ktoś jest winny niewierności, jeśli wykupuje bezpieczeństwo kosztem nieuczciwości, to jego życie staje się nie do zniesienia. Może stanąć w obliczu ludzi, ale nie może się ostać przed samym sobą, a przede wszystkim nie może ostać się przed Bogiem. Apelując po raz trzeci, by się nie lękać, Jezus wskazuje na przykład wróbli. Czy nie sprzedaje się pary wróbli za jeden grosz? A przecież żaden z nich nie spadnie na ziemię, jeśli wasz ojciec tego nie zechce. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. A więc nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Uczeń Jezusa powinien opierać się na ufności w szczególną opiekę Boga. Bóg troszczy się o wróble. Troszczy się więc na pewno także i o ludzi. Mateusz pisze, że wróble sprzedaje się po pół grosza za sztukę, a jednak żaden z nich nie spada na ziemię bez woli Boga. Dwa wróble sprzedawano wówczas za jeden grosz. Nazwa monety, która tu występuje, oznaczała monetę, która stanowiła 1/16 denara. Jeśli nabywca był gotów wydać 2 grosze, to otrzymywał nie 4, ale 5 wróbli. Jeden wróbel nie przedstawiał żadnej wartości. Jeśli jednak Bóg troszczy się o wróble, to tym bardziej o nas, ludzi. Żydzi doskonale rozumieli wypowiedź Jezusa. Chyba żaden naród nie miał tak wyrobionego pojęcia o opiece Boga okazywanej stworzeniu. Rabbi Hillel wspaniale interpretował psalm 136. Psalm ten rozpoczyna się od poetycznego opisu miłosierdzia Bożego okazywanego stworzeniu. Bóg, który stworzył niebo i ziemię, słońce i księżyc i gwiazdy, który jest Bogiem historii, który wyratował Izrael i toczył walkę za swój lud, który daje pokarm wszelkiemu ciału, jest Bogiem, który karmi ludzi pod każdym względem, troszczy się o wszelkie potrzeby i fizyczne, i duchowe. Nasz codzienny chleb jest dziełem Boga, tak jak dzieło stworzenia, jak zbawcza moc wybawiająca z nieszczęścia. Boża miłość do ludzi ujawnia się nie tylko w Jego wszechpotężnym akcie stworzenia i w wielkich wydarzeniach dziejowych, ale także w fakcie zaopatrywania nas w pokarm na co dzień. Odwaga posłów Jezusa Chrystusa opiera się więc na przekonaniu, że bez względu na to, co się wydarzy, nie mogą znaleźć się poza zasięgiem miłości i opieki Boga. Uczniowie Chrystusa wiedzą, że zawsze są w Bożym ręku, że Bóg nigdy ich nie zostawi, ani o nich nie zapomni, że zawsze będą otoczeni troskliwą opieką Boga. A jeśli tak jest, to czegóż mamy się lękać? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Przysłuchajmy się na koniec jeszcze jednej ważnej wypowiedzi Jezusa. W 32 i 33 wierszu 10 rozdziału Ewangelii Mateusza znajdujemy takie słowa Pana. Kto zatem przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego ja się przyznam przed moim Ojcem w niebie. A kto by się wyrzekł mnie przed ludźmi, tego i ja się wyrzeknę przed moim Ojcem w niebie. Jeśli ktoś jest lojalny względem Chrystusa w tym życiu, Chrystus będzie lojalny względem Niego w niebie. Jeśli człowiek przyznaje się do tego, że Jezus Chrystus jest jego mistrzem, to Jezus z dumą przyzna, że człowiek ten jest jego sługą. Można z całą pewnością stwierdzić, że jeśli by w pierwotnym Kościele nie było cierpień i ludzie wyrzekaliby się Jezusa Chrystusa, to dzisiaj nie byłoby Kościoła. Zapytajmy, w jaki sposób można wyrzec się Jezusa Chrystusa? Po pierwsze, można się go wyrzec słowami. Niejednokrotnie mówimy, że jesteśmy członkami Kościoła Chrystusa, ale nie trudzimy się zbytnio, by pokazać, że nimi jesteśmy, że jesteśmy inni. Bierzemy raczej udział we wszelkich uciechach świata. Dlaczego mielibyśmy trzymać się jakichś niejasnych zasad? Chrześcijanin ma obowiązek okazania się innym niż jest świat. Naszym obowiązkiem nie jest podporządkowanie się światu. Naszym obowiązkiem jest przekształcenie życia na inny wzór niż ten, który istnieje na świecie. Jezusa można się też wyprzeć poprzez milczenie. Nasze życie stale daje nam okazję do wypowiadania słowa na rzecz Chrystusa, do wyrażania protestu przeciw szerzącemu się złu, do zajęcia jakiegoś stanowiska, do wykazania, po której jesteśmy stronie. I wielokrotnie przy takich okazjach łatwiej jest zachować milczenie niż mówić, ale takie milczenie jest właściwie wyparciem się Jezusa. Prawdopodobnie więcej jest ludzi wypierających się Chrystusa przez tchórzliwe milczenie niż przez wypowiadanie zdecydowanych słów zapierania się Pana. I po trzecie, Jezusa można się wyprzeć czynami. Możemy żyć i postępować w taki sposób, że nasze życie będzie stałym zapieraniem się wiary i zapieraniem się Chrystusa. Ten, kto opowiada się za Ewangelią, może okazać się winny różnego rodzaju drobnych nieuczciwości, łamania danego słowa, kłamstw. Ten, kto postanowił iść za Jezusem, kto postanowił nieść krzyż, czasem prowadzi życie, w którym największą uwagę przykłada do własnej wygody i swobody, źle rozumianej wolności. Ktoś, kto wstąpił w służbę tego, który oddał samego siebie, kto przyrzekł być jego naśladowcą, nie może prowadzić życia, w którym panuje gorycz i niechęć w odniesieniu do bliźnich. Ten, kogo oczy skierowane są na Chrystusa, który z miłości do ludzi umarł, musi prowadzić takie życie, w którym idea chrześcijańskiej służby, chrześcijańskiej miłości i chrześcijańskiej życzliwości, dobroci codziennie staje się rzeczywistością. Pamiętajmy, nasze opowiadanie się za Chrystusem ma miejsce każdego dnia, a wyznawać Go jako swego Pana, Mistrza i Króla mamy swoimi słowami i czynami, całym swoim postępowaniem.